Przybądź święty niepojęty, to wezwanie, którym rozpoczynamy tę katechezę, bo gdzie Duch Święty, tam wolność, a dzisiaj chcemy mówić o wolności człowieka, to kolejny temat w naszym podróżowaniu po katechizmie Kościoła katolickiego. Mówiliśmy o powołaniu do szczęścia, oczywiście bez wolności człowiek szczęśliwym być nie może. Dlatego mówimy dzisiaj o wolności. My Polacy wiemy, co to znaczy zewnętrzna niewola, co to znaczy okupacja, podległość. Uczymy się wolności na nowo, mimo zaborów, mimo niemieckiej niewoli, mimo komunistycznej okupacji, komunistycznego zniewolenia. Przecież wielu ludzi pozostawało wewnętrznie wolnymi, pomimo zewnętrznych braków może takich przejawów wolności. Nie godziło się na narzucane przez zaborcę, przez okupanta, przez tych, którzy tutaj zostali zainstalowani po 45 roku, prawa, różnego rodzaju ograniczenia, ale to, co najistotniejsze, żebyśmy sięgnęli może do korzeni, to Bóg człowieka uczynił wolnym. Bóg zapragnął, żeby człowiek był wolny, nie zniewolony, żeby człowiek nie był marionetką, żeby człowiek nie był marionetką czyjąkolwiek, ale także, żeby sam z siebie nie czynił takiej marionetki, która będzie wybierać zło, która będzie ulegać autodegradacji na skutek tego, że będzie podążał za złem. I człowiek został stworzony jako wolny w ukierunkowaniu na dobro, że w sposób wolny wybieramy dobro, że mamy to nastawienie na dobro, ale grzech, w który weszliśmy, to sprawił, że nagle w tym naszym sercu nastawionym na wolny wybór dobra stała się taka czarna dziura, powiedziałbym, takie miejsce, taki obszar, w który próbujemy wchłaniać egoistycznie wszystko to, co postrzegamy jako rywalizację, jako jakąś taką, powiedziałbym, zazdrość, egoizm, i tak zaczęliśmy po grzechu pierworodnym grabić do siebie. A jak mamy takie nastawienie, to wówczas grzech powoduje, że mamy pewne zaciemnienie rozróżniania dobra i zła. I nieraz mamy pragnienie dobra, ale nie wybieramy go, tylko podążamy, jak mówi święty Paweł, za tym, czego w gruncie rzeczy byśmy nie chcieli. No i tutaj pojawia się ten dramat tych naszych wyborów, z którymi się mierzymy każdego dnia, począwszy od otwarcia oczu. Przyczyną oczywiście jest ta kondycja grzechowa po grzechu pierworodnym. Popatrzmy do katechizmu Kościoła katolickiego. To są punkty od 1730, dzisiaj może do punktu 1738. Niech te 8-9 punktów nam na dzisiaj wystarczy. Od razu, gdy mówimy o wolności człowieka, to katechizm podpowiada taką równorzędność dwóch pojęć: wolność i odpowiedzialność. To jest pierwsze, wolność i odpowiedzialność, więc niech już nam te dwa słowa, gdzie jest spójnik i, jedno i drugie, w zasadzie nie ma wolności bez odpowiedzialności, bo wówczas wchodzimy w jakąś swawolę, to jest właśnie takie, to słynne już powiedzenie, rób ta co chce ta, za którym nie idzie niestety odpowiedzialność. Ale o tej wolności człowieka powiedzmy, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że jak naucza katechizm Kościoła katolickiego w punkcie 1730, Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną, dając mu godność osoby obdarzonej możliwością decydowania i panowania nad swoimi czynami. A więc pierwsze, człowiek został stworzony jako istota rozumna. I wyposażył Bóg człowieka w godność osobową. Człowiek został obdarzony tą możliwością decydowania, panowania nad tym, co czyni. Mówiąc inaczej, Bóg obdarzył człowieka wolnością, która jest zakorzeniona i w rozumie naszym, ale też w woli, czyli w tym elemencie wyboru. Możliwością, mamy możliwość działania i możliwość niedziałania, powstrzymywania się od działań, czynienia tego lub czegoś innego, a więc podejmowania przez siebie dobrowolnych działań. Prawo do korzystania z wolności jest nieodłącznym wymogiem godności osoby ludzkiej. To znaczy, że wolność nie jest jedynie jakąś wartością dla osoby, że wolność nie jest czymś zewnętrznym wobec osoby, tylko wolność jest właściwością przynależną osobie, nieusuwalnym atrybutem. Wolność jest w nas wpisana, to nie jest coś zewnętrznego, to jest coś, co wpisane jest w naszą podmiotowość, godność osobową. Tkwi we wnętrzu człowieka, należy do natury osoby ludzkiej, jest takim znakiem rozpoznawczym człowieka. Wolność wskazuje na zupełnie jakościową odmienność nas od innych stworzeń, które są przecież zdeterminowane prawami przyrody, instynktami itd., itd. Wolność przynależy do wewnętrznej istoty godności osobowej człowieka. Źródłem wolności jest bycie obrazem Boga. Pan Bóg stworzył nas na swój obraz, na swoje podobieństwo. Tylko grzech pierworodny i każdy kolejny teraz grzech uczynkowy to podobieństwo do Boga w nas zamazuje. To jest tak, jakbyśmy mieli jakiś oryginał, prawda, na przykład jakieś freski namalowane na ścianie, piękne kolory, żywe barwy, czyli właśnie taki obraz Boży, ale no, na skutek sadzy jakiejś właśnie grzechowej, tych złych wyborów, których czasem dokonujemy, na skutek tego, że nam się w głowie poprzewraca, w sercu się poprzewraca i stwierdzimy, że nie, ten obraz, ten fresk, te barwy, to my sobie przemalujemy, no i wtedy gryzmolimy po ścianie jakieś bohomazy, prawda, bo nam się wydaje, że jesteśmy mądrzejsi niż Bóg, niż Stwórca, niż ten, który stworzył nas na swój obraz, na swoje podobieństwo, żebyśmy byli wolni i szczęśliwi, no i stajemy się nieszczęśliwi i niewolni na skutek zamazywania podobieństwa Bożego w nas. I teraz wiemy, że sakrament Chrztu Świętego, sakramenty święte, sakrament pokuty i pojednania, to jest tak, jakby ktoś tę warstwę bohomazów zdejmował i próbował dotrzeć do właśnie tego pierwotnego obrazu, tego pragnienia Boga o człowieku, czyli do tych pierwotnych fresków, do tych barw, do tych kształtów, do tego, co Bóg zamierzył wobec człowieka jako stwórca człowieka. W myśl nauki katechizmu Kościoła katolickiego ludzka wolność, dopóki nie wybierze Boga jako najwyższego dobra, zakłada możliwość wyboru między dobrem i złem. Pozwala więc człowiekowi albo czynić dobro i wzrastać, albo grzeszyć i pogrążać się w upadku, stając się źródłem zasługi, gdy czynimy dobro, i winy, gdy czynimy zło. Katechizm poucza nas w punkcie 1733, że prawdziwa wolność jest wolnością w służbie dobra i sprawiedliwości. Dlatego też człowiek tym bardziej staje się wolny, im więcej czyni dobra. Wybranie w życiu nieposłuszeństwa i zła jest nadużyciem wolności, które w konsekwencji prowadzi do niewoli grzechu. Wiemy, czym są nadużycia. W różnego rodzaju nadużycia. Jak ktoś przekroczy swoje kompetencje, jak ktoś nadużyje zaufania, jak ktoś nadużyje środków, powiedzmy, finansowych, prawda, nadużycia finansowe mówimy, ale też mogą być nadużycia wolności, to znaczy takie, gdy człowiek wybiera, dokonuje wyborów, które są złe. To jest nadużycie wolności, dlatego że prawdziwa wolność jest zawsze wolnością w służbie dobra, jest wyborem dobra. Jeżeli wybieramy zło, stajemy się wówczas jak takie prosiaki, które prowadzone są na rzeź, bo w gruncie rzeczy stajemy się, dostajemy taki sznurek, na którym nas rzeźnik prowadzi do rzeźni. No i tym rzeźnikiem jest oczywiście demon. Sznurkiem jest grzech, w który wkraczamy, a przecież mówi Pismo, każdy, kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu. To znaczy tracimy wskutek grzechu swoją wolność. Tracimy jasność wyboru, klarowność decyzji, stajemy się nieprzejrzyści, stajemy się tacy trochę jak we mgle, zaczynamy nie rozróżniać za bardzo dobra od zła, wszystko zaczyna się nam mieszać. Gdy nie jesteśmy w Bożej łasce, tylko właśnie zdani na łaskę i niełaskę jakichś ślepych losów, wróżek i jeszcze nie wiadomo czego. Więc zobaczmy, że gdy mówimy o zniewoleniu, to dotyczy ono zła. Dobro nigdy nie zniewala, tak jak Bóg nie zniewala. Jeżeli mowa o różnego rodzaju zniewoleniach, to zawsze są to zniewolenia demoniczne, a Bóg nikogo nie zniewala. Bóg zawsze mówi, jeśli chcesz, nawet jak powołuje, mówi, jeśli chcesz, a nie, że musisz, że tutaj, prawda, pistolet ci do głowy przyłożę, jak nie. Dzięki wolności człowiek staje się odpowiedzialny za swoje czyny. Oczywiście na tyle, na ile mógł je podejmować dobrowolnie. Osoba przymuszona do jakiegoś działania, na przykład pod groźbą utraty życia, nie musi moralnie odpowiadać za swój czyn. Podobnie jeśli jakiś człowiek ma zmniejszoną, wykluczoną poczytalność, nie rozróżnia jednego od drugiego, wówczas jego odpowiedzialność za czyny jest mniejsza lub nawet w ogóle jej nie ma, w zależności od stopnia tej niepoczytalności. Czynnikami zmniejszającymi lub znoszącymi poczytalność, a co za tym idzie odpowiedzialność za konkretne czyny, mogą być na przykład niewiedza, nieuwaga, przymus, strach, przyzwyczajenie, nieopanowanie uczuć. To katechizm wylicza w punkcie 1735. Katechizm także mówi nam o tym, że każdy czyn bezpośrednio chciany przypisywany jest jego sprawcy. Zobaczmy też nawet na definicję grzechu ciężkiego, na te warunki, które musimy spełnić. Tam jest dobrowolność, której podlegamy, jeden z tych warunków. Oznacza to, jeżeli każdy czyn bezpośrednio chciany przypisywany jest jego sprawcy, że wolny i w pełni poczytalny człowiek odpowiada za swoje działania. Czasem jednak działanie może być zamierzone jedynie pośrednio. Na przykład o takiej rzeczy mówimy, gdy jakaś osoba zaniedba swą wiedzę. To jest taka ignorancja zawiniona i niezawiniona. Na ten temat nasz założyciel, święty Alfons, sporo mówił, pisał. A więc gdy zaniedbamy swoją wiedzę na temat rzeczy, o których wiedzieć powinniśmy, doprowadzając do niezamierzonych przez siebie skutków. Na przykład spowodowanie wypadku wskutek nieznajomości przepisów ruchu prawa drogowego. Według katechizmu Kościoła katolickiego skutek ludzkich działań może być dopuszczony, chociaż nie był chciany. Taka sytuacja występuje na przykład, gdy skutkiem czuwania przy chorym dziecku, matka na przykład czuwa przy chorym dziecku, a musi wstawać w nocy, bo dziecko płacze, bo coś się dzieje, będzie nadmierne wyczerpanie organizmu jego matki. Matka naturalnie nie chce wyczerpać swojego organizmu, ale czuwając przy chorym dziecku, skutek tego czuwania jest taki, że może wyczerpać też swój organizm. Więc tutaj mamy także taką sytuację, gdy skutek ludzkich działań, czyli czuwanie na przykład przy tym chorym dziecku, może doprowadzić do czegoś, czego nie zamierzamy. Skutek nie jest chciany, ale występuje. Zły skutek nie jest przypisywany sprawcy, jeżeli nie był zamierzony ani jako cel, ani jako środek działania, jak na przykład śmierć poniesiona podczas udzielania pomocy osobie będącej w potrzebie. Taki człowiek nie chce się zabić, ratujemy tonącego na przykład. No ale słyszymy raz po raz niestety, że ten, który ratuje tonącego, także podlega śmierci, po prostu ginie na przykład w wodzie. Aby zły skutek mógł być przypisany sprawcy, trzeba, aby był przewidywany, a sprawca miał możliwość uniknięcia go. Z przykładem takiej sytuacji mamy do czynienia, gdy ktoś prowadzi pojazd pod wpływem alkoholu. To jest oczywiście kretyństwo totalne, doprowadzając do wypadku i czyjejś śmierci. Skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu jest przewidywany i mamy możliwość uniknięcia go. Możesz nie wsiadać do tego samochodu i zamówić taksówkę albo zostać gdzieś tam, gdzie jesteś, jeżeli jest taka sytuacja, ale nie możesz prowadzić samochodu. Więc mamy te takie, zobaczmy, bardzo konkretne przykłady na to, co mówi katechizm Kościoła katolickiego. To nauka katechizmu to nie jest abstrakcja, która po prostu dotyka jakiejś teorii, tylko dotyka praktyki naszego życia, codzienności naszego życia. I z tego wynika, że ludzka wolność jest ograniczona i omylna. Nie ma wolności absolutnej, jak to próbuje nas się przekonywać. Wolność absolutna, że to jest największe prawo. Wolność absolutna od wszystkiego, co sobie wyobrazisz. Dlatego, że dzieje się tak dlatego, że pierwsi ludzie wykorzystali swą wolność do popełnienia grzechu. Od początku historia ludzkości świadczy przecież o nieszczęściach, uciskach, które zrodziły się w sercu człowieka w następstwie złego wykorzystania wolności. Złe wykorzystanie wolności nie prowadzi do niczego dobrego. I zachęcanie ludzi dzisiaj do tego, żeby w imię szczytnych haseł wolnościowych robili zło, jest wprowadzaniem ludzi w niewolę, a nie wyzwalaniem człowieka. Hasła wyzwolenia, hasła wolności, tego typu obrócą się przeciwko człowiekowi. Fakt bycia wolnym nie powoduje, że człowiek ma prawo do mówienia i czynienia wszystkiego, bo oddalając się od prawa moralnego, człowiek godzi we własną wolność, buntuje się przeciwko prawdzie Bożej. Benedykt XVI mówił, że jest coś złowieszczego. Tak to nazwał. Jest coś złowieszczego w tym, że wolność i tolerancja tak często oddzielane są od prawdy. Przyczyniają się do tego szeroko rozpowszechniane właśnie dzisiaj, słyszymy to na różnych pochodach, marszach i tak dalej, poglądy, że nie ma prawdy absolutnej, która by kierowała naszym życiem. Relatywizm poprzez bezkrytyczne nadawanie wartości wszystkiemu sprawił, że doświadczenie ważniejsze jest od wszystkiego. Moje doświadczenie, moja opinia, dyktatura opinii, jedna równoważna drugiej, ale doświadczenie w oderwaniu od refleksji nad tym, co jest dobre czy prawdziwe, mówi Benedykt XVI, może prowadzić nie do rzeczywistej wolności, lecz do moralnego bądź intelektualnego zamętu, do osłabienia zasad, do utraty szacunku dla samego siebie, a nawet do rozpaczy. Życiem nie rządzi los. Życie nie jest czymś przypadkowym. Życie nie jest jakąś serią następujących po sobie wydarzeń i doświadczeń, nawet jeśli okaże się, że wiele z nich jest całkiem przydatnych. Życie jest poszukiwaniem prawdy, dobra i piękna. I taki właśnie cel przyświeca dokonywanym przez nas wyborom. Szukać prawdy, szukać dobra i szukać piękna. To dla tego celu nie korzystamy z naszej wolności. I w tym, w prawdzie, dobru i pięknie, możemy znaleźć rzeczywiste szczęście, o którym mówiliśmy w poprzednich katechezach. Ostrzegał papież, nie pozwólcie, mówił to do młodych, nie pozwólcie się zwieść tym, którzy widzą w was tylko konsumentów na rynku niezróżnicowanych możliwości, gdzie sam wybór staje się dobrem, nowość uchodzi za piękno, a subiektywne doświadczenie zastępuje prawdę. Zobaczmy, mamy w wolności poszukiwać prawdy, dobra i piękna. A co nam dzisiaj podpowiada świat? Że już to, że masz wybór, jest samym dobrem. Że pięknem jest nowość, że twoje subiektywne doświadczenie może zastąpić prawdę. Ale to są zupełnie jakieś ułudy realności naszego życia. Środowiska, które, no, nazwijmy je środowiskami lewackimi, proponują i mówią, że wolność i wiara nie idą w parze. Że jak jesteś człowiekiem wierzącym, to ograniczasz swoją wolność. Tymczasem wolność nie tylko towarzyszy wierze, ale jest nieodzownym warunkiem wiary. Nie można wierzyć bez wolności. Nie można wierzyć, będąc bez dobrowolności, w przymusie. Właśnie wolność i wiara idą w parze ze sobą. Wolność jest nieodzownym warunkiem wiary. Więcej, to właśnie wiara pozwala każdemu jak najlepiej wyrazić swoją wolność. Innymi słowy, wolność nie wyraża się w dokonywaniu wyborów przeciw Bogu. Dokonywanie wyborów przeciw Bogu, wybieranie nie Boga albo lepienie sobie bożka swojego, bo zawsze jakiegoś bożka, ten, który odrzuca Boga prawdziwego, jakiegoś bożka sobie ulepi, to jest wprowadzanie właśnie siebie w stan niewoli. Wolność nie wyraża się w dokonywaniu wyborów przeciwko Bogu. Człowiek posiada wolność prawdziwą, ale jest to wolność istoty stworzonej. Nie jesteśmy stwórcami. Bóg jest stwórcą. My jesteśmy istotami stworzonymi i trzeba to sobie uświadomić. Ogranicza tę wolność prawda o naszym stworzeniu. Prawdziwie i całkowicie wolny jest tylko Pan Bóg. Wolność człowieka jest zatem pełna, ale ograniczona prawdą o naszej stworzoności. O tym, kim jesteśmy. Jan Paweł II ujął to tak, że wolność jest nam dana i trzeba ją przyjąć jak taką kiełkującą roślinkę i nieustannie troszczyć się o jej wzrost. Jan Paweł II mówił, że wolność jest nam dana, ale i zadana. A dzisiaj o tym zadaniu wolności chciałoby się zapomnieć, że wolność jest nam dana. Ja mogę, ja chcę, ja i tutaj, no tych ja tutaj możemy sobie mnożyć, bo praktycznie w każdym zdaniu. Wolność społeczna z kolei wspiera się na wolności osobistej. Nie ma wolności społecznej bez poszanowania wolności osobistej człowieka. Pytanie, jak się o tę wolność w tych dwóch wymiarach, czyli osobistym i społecznym, troszczymy, jak z niej korzystamy, to jest właśnie pytanie do każdego z nas. Do takiego rachunku sumienia przed Bogiem, przed sobą, Bo przecież wolność nie jest dobrowolnością i swobodą. Wolność nie jest brakiem ograniczeń. Wolność, jak tłumaczył Jan Paweł II, ma swoją wewnętrzną logikę, która ją określa. Wolność jest podporządkowana prawdzie i w jej poszukiwaniu się urzeczywistnia, w poszukiwaniu prawdy urzeczywistnia się wolność. Wolność oderwana od prawdy o człowieku, o tym, kim jestem. Wolność, która próbowałaby zamazać tożsamość człowieka w życiu osobistym, ale też społecznym, przeradza się w swawolę, zwłaszcza w życiu osobistym. Wolność zastępuje wówczas swawola, a w życiu politycznym taką wolność zastępuje przemoc i arogancja władzy, gdy wolność odrywana jest od prawdy. To Jan Paweł II mówił. I mówił tak, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda was wyzwoli. Jest to równocześnie przestroga przed jakąkolwiek pozorną wolnością, przed wolnością rozumianą powierzchownie, głupio, jednostronnie, bez wniknięcia w całą prawdę o człowieku i o świecie. Nie wszyscy, którzy głoszą hasła wolnościowe, są rzeczywiście tymi, którzy pragną wolności. Bo mogą być pierwszymi zniewolonymi, pierwszymi tkwiącymi w niewoli i pod szczytnymi hasłami próbującymi wciągnąć w taką niewolę innych. Dlatego możemy powiedzieć, że być prawdziwie wolnym to nie znaczy czynić wszystkiego, co mi się podoba, na co mam ochotę. Bo wolność zawiera w sobie kryterium prawdy, dyscyplinę prawdy. Bez tego nie jest prawdziwą wolnością, jest zakłamaniem wolności. Wolność bez prawdy jest zakłamaniem. Być prawdziwie wolnym to znaczy używaj swojej wolności dla tego, co jest prawdziwym dobrem. Być prawdziwie wolnym to znaczy być człowiekiem prawego sumienia, być odpowiedzialnym, być człowiekiem dla drugich. Jeżeli nie kształtujemy swojego sumienia, prawego sumienia, jeżeli znieprawiamy swoje sumienie, przestajemy w ogóle mówić o wolności. Ludzie nieprawego sumienia nie są wolni. Są tymi, którzy podlegają właśnie, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. I to jest wolność, która może zaprzeć się samej siebie, która zmierza do autodestrukcji, do zniszczenia siebie, do zniszczenia drugiego człowieka, gdy przestajemy uznawać więź wolności z prawdą. Ilekroć wolność, pragnąc wyswobodzić się od wszelkiej tradycji, od autorytetu, zamyka się na prawdę, to wówczas mamy do czynienia z niewolą. Nierzadko prowadzi to do sytuacji, w której człowiek staje się dla siebie jedynym punktem odniesienia. Jeżeli ja jestem wyłącznym punktem odniesienia, to już coś jest nie tak. Kieruje się człowiek wyłącznie subiektywnym interesem, egoizmem, kaprysem, takim chciejstwem. I wówczas wydaje mu się, że realizuje swoją wolność. Nic bardziej mylnego. Wtedy ogon zaczyna kręcić psem, a nie pies ogonem. Nie merda już ogonem, bo już ogon wywija psem, gdybyśmy mieli to porównać. I podpowiada się na przykład, że rozwiązłość jest formą wolności. Rozwiązłość nie jest żadną formą wolności. Że tak zwany nowoczesny model rodziny lansowany dzisiaj, wolna miłość, która nieuchronnie doprowadza do rozbijania małżeństw, niszczenia głębokich więzi międzyludzkich, że to jest wolność. Rozwiązłość nie jest wolnością. Podobnie jest z wolnością na przykład wykorzystywaną do rozpowszechniania cywilizacji śmierci, która zakłada możliwość decydowania o życiu drugiego. Często człowieka słabszego, który nie może się bronić, na przykład nienarodzonego, na przykład chorego, na przykład starego. Nie zabijaj, mówi piąte przykazanie, i od tej fundamentalnej zasady nie ma odstępstw. Legalizacja aborcji jak to mówią niektórzy, to jest wynik wolności, praw kobiet i tak dalej, i tak dalej. Legalizacja zabijania nie jest wolnością. Bo to jest taka imitacja wolności, która zniewala i znieprawia, jak mówił święty Jan Paweł II. Prawo do zabijania jest równoznaczne z przyjęciem wynaturzonej wizji ludzkiej wolności, z uznaniem jej za absolutną władzę nad innymi i przeciw innym. Przeciw innym. Wolność przeciw drugiemu. To jednak oznacza śmierć prawdziwej wolności. I mówił Pan Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, czyli mówił w sposób uroczysty. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. I idźmy dalej jeszcze. Niewiele daje wolność mówienia, mówimy o wolności słowa. To też jest popularne hasło dzisiaj, wolność słowa. Ale niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiadane nie jest wolne. Jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią albo pogardą dla innych. Ile tego jest dzisiaj w debacie publicznej na przykład? Niewielki będzie pożytek z mówienia i pisania, jeśli słowo będzie używane nie po to, aby szukać prawdy, aby wyrażać prawdę, dzielić się prawdą, ale tylko po to, by zwyciężać w dyskusji i obronić swoje. Jeśli słowo wykorzystywane jest tylko do tego, to o jakiej wolności mówimy? Nawet błędne stanowisko obronić. Byle wyjść na swoje w dyskusji. Byle moje było na wierzchu. To nie jest żaden użytek z wolności. Ogon kręci psem. I jeszcze może jedno, gdzie święty Jan Paweł II mówił, że Kościół w Polsce stoi na straży właściwej interpretacji wolności, przeciwstawiając się wynaturzonej formie wolności. I dlatego w rezultacie może stawać się nierzadko obiektem szykan i oskarżeń. Przecież to, co widzimy na marszach środowisk, które profanują obraz Matki Bożej, które dokonują bluźnierstw, które imitują mszę świętą i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście pod hasłami tolerancji, wolności i różnego rodzaju szczytnymi hasłami. Właśnie występują w kontrze do tego, co mówi Kościół, bo Kościół przeciwstawia się wynaturzonej formie wolności. I powtarza się nieraz zarzut, że Kościół jest wrogiem wolności. I Jan Paweł II na to powiedział tak. To, że Kościół jest wrogiem wolności, jest jakimś szczególnym chyba nonsensem. Tu, w tym kraju i na tej ziemi, wśród tego narodu, gdzie Kościół tyle razy dowiódł, jak bardzo jest stróżem wolności. I to zarówno w minionym stuleciu, jak i w obecnym, jak i w ostatnim pięćdziesięcioleciu. Mówił to podczas pielgrzymki do Polski. Zresztą, kiedy odbywał pielgrzymkę do Polski w roku 91 i przypominał dekalog, czyli właśnie taką konstytucję wolności człowieka, dekalog jako konstytucja wolności człowieka, no to nie był specjalnie mile przyjmowany. Ani osobiście, ani społecznie. Nie był specjalnie mile. I wtedy przypomniały się słowa pisma, prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. To był ciężki czas dla Jana Pawła II. Ale nie przestał być prorokiem. I nie przestał głosić konstytucji wolności, jaką jest dekalog. Dlatego zachęcam, byśmy przeczytali sobie te punkty 1730 do 1738 dzisiaj. Wolność i odpowiedzialność. No i właśnie zastanowili się, w jakiej kondycji my jesteśmy i czy nie ulegamy różnego rodzaju zwodniczym hasłom, które z wolnością nie mają nic wspólnego. Krzyczą wolność, ale w gruncie rzeczy wchodzą i zapraszają do bycia niewolnikami, do wejścia do Egiptu. Nie do wyjścia z Egiptu, ale do wejścia do Egiptu. Tacy współcześni faraonowie.